Showcase Next Fest w Poznaniu, dzień pierwszy. Jesteśmy w klubie W Sercu, gdzie przed kilkunastoma minutami zakończył się koncert zespołu Głupi Komputer. Ja mam właśnie po występie okazję rozmawiać z Michałem Fetlerem i Kubą Królikowskim. Cześć, witajcie.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór, cześć, witam.
Jesteśmy już bezpośrednio po koncercie, więc chciałbym zapytać się o wasze odczucia związane z występem. Jak się grało?
No, powiedzmy, że formuła showcase'u, która jest półgodzinna, no jest dosyć wymagająca i grało się bardzo, że tak powiem, ekstremalnie.
Tak jest, bardzo ekstremalnie się grało, bardzo gorąco, ale publiczność dopisała na szczęście i no, wyjątkowe doświadczenie, naprawdę wspaniale było.
Dla was to był pierwszy raz na tego typu wydarzeniu? W sensie na Next Festie, chyba że graliście już wcześniej.
Na Next Festie pierwszy raz, natomiast wcześniej osobiście grałem na Spring Breaku, którego Next Fest jest jakby kontynuacją, więc i tak i nie.
No właśnie, bo Głupi Komputer to jest zespół, który wywodzi się z poznańskiej sceny muzyki jazzowej, który jest właśnie nietypowy. Zanim rozszyfrujemy, czego można się spodziewać w warstwie muzycznej, to może chciałbym zapytać się, jak doszło do tego, że trzej panowie spotkali się, bo oprócz was jest też Daniel Karpiu-Karpiński. Jak to się stało, że trzej panowie się spotkali i nagle powstała taka ciekawa formacja?
Formacja powstała w dosyć prozaiczny sposób. Po prostu poznaliśmy się kiedyś tam gdzieś, grając ze sobą w różnych innych składach i kolokwialnie mówiąc, wywąchaliśmy się na zasadzie, że fajnie nam się wspólnie improwizuje. Natomiast jeżeli pytasz o jazz, to bardziej kompetentny zdecydowanie będzie pianista jazzowy wykształcony i kompozytor, czyli Jakub Królikowski.
Improwizujemy razem, wiesz, gramy jazz, bo dzisiaj to są trudne ramy, prawda? No jazz to dzisiaj, no, ale jest cała historia jazzu, którą my zawieramy w tej naszej muzyce. No to jest improwizacja, to jest nonkonformizm taki, prawda? Pewien taki bunt, pewna sztuka klasy robotniczej, nie? Takiej można powiedzieć szeroko rozumianej. I to jest w tej naszej muzyce, bo jest techno, jest drum and bass, jest improwiza, wiesz, są instrumenty zupełnie nieszablonowe, przecież tutaj Michał, wiesz, gra na kapitalnych saksofonach. Perkusja przecież, nie? Wielowarstwowa, wielowątkowa. To jest muzyka taneczna, ale też bez wokalu. Także tutaj bardzo specyficzna sprawa. Coś tak między jazzem, między... My myślimy, że scena jest jednak za mała, jest mało takich rzeczy, także nasza propozycja jest absolutnie taka tutaj, no, oryginalna, wyjątkowa, idąca nam naprzeciw nurtom.
No właśnie, to teraz, skoro była już wzmianka o spektrum muzycznym, to po waszym debiutanckim albumie, o którym trochę więcej za chwilę, po waszym koncercie odczułem, że to jest jazz i nie tylko, bo jest także elektronika, jest coś związanego z chiptuningiem. Spróbujmy wyjaśnić, co oprócz tego można znaleźć w muzyce Głupiego Komputera.
Generalnie wszyscy gramy taką muzykę. O, właśnie wszedł Daniel Karpiński, nasz perkusista, to może przyłączy się do wywiadu. Gramy przede wszystkim taką, inaczej rzecz ujmując, jesteśmy tym, czego słuchamy i gramy taką muzykę, według mnie, jaką sami byśmy chcieli słuchać. Natomiast jakby według mnie ten jazz to jest jakby sposób podejścia do muzyki, niekoniecznie jazz jako muzyka historyczna, ale odpowiadając na twoje pytanie, jakby no, w tej muzyce jest po prostu wszystko, czego się w życiu nasłuchaliśmy, a słuchamy no przeróżnych rzeczy. To znaczy ja osobiście nie słucham zbyt wiele muzyki, natomiast po prostu raz po raz doznaję jakiegoś specyficznego doznania, słuchając koncertu z jakiegokolwiek gatunku by on nie był. Ważne jest to, że zostaje we mnie i ze mną.
No to posłuchajmy, co do powiedzenia mają inni członkowie.
Ojej, no to byśmy musieli tak wyliczać do jutra, wiesz, bo to i trochę folku jest, tak dalej, bo przecież w Polmuzie razem gramy tutaj Michała, nie, w składzie. Kurczę, no, co tu jest? No tak, no co mamy? Drum and bass, dubstep, nie, one step, co mamy?
No, 50 step,
tak, co jeszcze mamy? Rocka, ale takiego, co mamy jeszcze?
Kurczę, no
generalnie,
bo to
byśmy ballady musieli... Ballady, tak, i popowe?
Jest trochę popu, tak, jest właśnie...
Japońskiego?
Improwizacja, tak, jest po prostu trochę ekstremum. Ja osobiście bardzo lubię harmonię i zmiany harmoniczne, zwłaszcza jakieś dziwne równoległości. No i cóż,
Trochę
nie?
No tak, właśnie, o.
No właśnie, takie Daniel, jakby to tutaj też nas...
Daniel Karpiński z racji.
No tak, jakby z racji tego, że na perkusji gram, ale to wszyscy jakby mamy to i to, że się tak po prostu jakoś tam odnaleźliśmy w tym składzie, a przecież każdy z nas gdzieś tam też gra, czy grał z różnymi innymi ludźmi. I tutaj to jest takie, dla mnie przynajmniej, to jest takie jakby docelowy, już niedługo będę miał dużo lat i powoli czas umierać, ale jeszcze... Nie, żartuję oczywiście, ale... Ale to jest... Bo pytałeś o spektrum. Michał tu właściwie wyczerpał temat chyba, nie? Bo to jest tak, że my nie planujemy, nie, jak to się mówi, nie kalkulujemy, nie knujemy, że dobra, to sobie zagrajmy w tym stylu, bo to jest modne, nie? Jakby to... Z jednej strony nas to nie obchodzi, co jest modne, a z drugiej strony no, nasiąknięci jesteśmy tym, co słychać, co słuchamy, czego słuchaliśmy i to po prostu wypływa z nas jakoś tak naturalnie. Też wszystkie te utwory powstały poza paroma, które po prostu były stricte tak, jak to się mówi, że ktoś przynosi na próbę utwór zrobiony, nie? Utwór czy jakiś riff. To większość wynikała po prostu z naszego takiego tak zwanego jamowania. No właśnie ten jazz. No jest, ten pierwiastek jazzowy jest, no bo przez instrumentarium, natomiast, no i podejście może też jest trochę jazzowe, no bo jest to szaleństwo, jest takie to, trochę tego buntu, ale lubimy melodię, lubimy, żeby to groovyło, jak to się mówi i generalnie nie, jak mówiąc brzydko, nie pałujemy się, że jesteśmy jazzmenami, tylko po prostu gramy muzykę, którą chcielibyśmy sami słuchać, a jak okazuje się, że ludzie też chcą jej słuchać, także to jest super, nie?
No to teraz skupmy się na krążku, który, no właśnie, ustalmy to raz na zawsze, bo w jednych portalach pisze się, że album ukazał się 28 lutego, w innych, że 6 marca.
29 lutego. Nie, nie. Album ukazał się 28 lutego, natomiast zdaje się, że w streamingu pojawił się 6 marca, tak. Ale wydaje mi się, że jest to kwestia drugorzędna.
W każdym razie w tym roku ukazał się debiutancki album Jazz Not Found. No, nazwa chyba zdaje się zrozumiała jak na głupi komputer, ale chciałbym zapytać się właśnie o symbolikę tego tytułu. Czy według Was muzyka jazzowa może zniknąć może nie z powierzchni ziemi, ale z powierzchni uszu przez te, no, zgodnie z nazwą zespołu, głupie komputery?
Myślę, że nie. Myślę, że katastroficzne wizje głoszone przez w sumie wszystkich, albo część z nas, jakoby muzyka komponowana przez ludzi miała zostać lada moment wykorzeniona i wyplewiona, jest absolutną nieprawdą, ponieważ no jakby no nikt na przykład mi nie wmówi, że po prostu, że ja wybiorę po prostu muzykę sztucznie wygenerowaną niż wybranie się na koncert, więc chociażby ja będę chodził na koncerty. Natomiast jeszcze co do nazwy albumu, to ci zdradzę pewien sekret. Umówiliśmy się, że w tytule albumu musi być użyte słowo jazz i wtedy będziemy grać się na wszystkich festiwalach jazzowych i tak się też dzieje.
Warsaw Jazz Not Found.
Na przykład gramy w lipcu na Warsaw Summer Jazz Days, zwanymi przez nas Warsaw Summer Jazz Not Found Days. Gramy w najbliższą niedzielę, czyli 27 kwietnia gramy na festiwalu Jazz Art w Katowicach. Gramy w Gdańsku na Freaky Jazz Night i teraz chyba to wszystko. Tak, tak, tak. W każdym razie, aha, no tak. I jeszcze na jesień gramy w katowickim Nosprze w cyklu Jazz Club. I tam będziemy grać w ogóle w powiększonym składzie. Będzie się to nazywało Głupi Komputer Plus Plus.
Wow. Komputer symfoniczny. Tak, no tak, to trochę tak z przekąsem oczywiście z tym jazzem, ale jakby no, kurczę, no. Najbliżej ewidentnie do tego jazzu jakoś tam, jakbyśmy się od tego nie odżegnywali. Ja tu jestem chyba najmniej jazzowy w tym składzie, najbardziej rockowy, ale no jak widać jakby to nie przeszkadza nikomu.
To znaczy generalnie ja uważam inaczej, uważam, że po prostu muzyka wygenerowana przez AI jest doskonała i piękna, ale my jesteśmy ostatnimi ludźmi, którzy po prostu jeszcze chce im się grać na żywo, nie? Bo wszyscy po prostu grają z podkładami, a my nie. My po prostu gramy na żywo, gramy tą muzykę no taką, jaka ona po prostu jest. Nie oszukujemy naszych słuchaczy, może dlatego nas chcą słuchać jeszcze, nie? Jazz Not Found, czyli po prostu no nie znaleziono tego, bo No bo tak, no bo co możemy wymienić z jazzu, nie? Tam Milesa Davisa, nie? Johna Coltrane'a i koniec, później nic nie ma. Tomasz Rastańko i to jest wszystko. A później mamy właśnie takie nowe twory właśnie, jak głupi komputer, który wnosi nową jakość, nie? No bo reszta tylko naśladują. A my jakby chcemy wnosić, chcemy proponować tym odbiorcom po prostu coś takiego interesującego, co trochę znają, nie? A trochę też ich zaskakiwać. Ale ktoś na przykład może powiedzieć, że przecież to nie jest jazz, nie? A więc jazz not found i to w ten sposób. I na okładce też zwróć uwagę, że też jest pięknie zrobiona przez sztukodzieło, przez właśnie...
Joannę Kucharską.
Tak, też
pozdrawiamy
fantastyczna.
Pozdrawiamy serdecznie, bo okładka nam się bardzo podoba, tak jak i naszym słuchaczom.
Tak, i legendarna właśnie wytwórnia Antena Krzyku no zechciała jeszcze ponieść to ogromne ryzyko, które myślę, że na pewno się opłaciło, nie?
Jeszcze w tym roku, bo za rok już będzie AI tylko.
Za rok już nie.
No właśnie, skoro już zaczęliście wspominać o AI, to zanim przejdę do tytułów numerów, bo naprawdę są piękne, mieliście już okazję, skoro była wzmianka o sztucznej inteligencji, mieliście już okazję z nią eksperymentować?
Pewnie, jak najbardziej. To znaczy, no moc obliczeniowa jest ciągle zbyt słaba i jakby no to modele tekstowe to jak najbardziej są tutaj okej, okay, ale towarzyszenie muzykowi po prostu w grze czy w komponowaniu, jak chodzi o software, jest cały czas na bardzo słabym poziomie i to są takie mrzonki trochę technologiczne. No my generalnie buntujemy się przeciw Big Techowi, uważamy, że lepiej zrobić coś samemu, nie? Po prostu to właśnie ta kultura zrób to sam, nie?
Aczkolwiek wtrącę, że na przykład zajmując się jakoś tam produkcją muzyki, rejestracją, nagrywaniem, czasem fajnie byłoby po prostu wpisać w komendę na zasadzie weź komputerze, po prostu wytnij mi to pasmo, które mnie tak strasznie irytuje, podbij to pasmo, w którym jest najlepiej, więc co do zasady po prostu uważam, że to jest jakby bardzo ciekawe zjawisko. No tak, ale właśnie symbolika tytułu albumu jest trochę przekorna, trochę jest też inspirowana wydarzeniami po prostu, które się dzieją niemalże z dnia na dzień.
No to skupmy się teraz na samych tytułach. Nie ukrywam, związanych mocno z komputerem: Hard Reset, Technosceptic, Error 808, czyli parafraza słynnego błędu 404. Może nie będę pytać was o genezy tytułów, tylko nasunęło mi się takie filozoficzne pytanie właśnie związane z taką muzyką. Zresztą podczas koncertu odczułem, że takie stare brzmienia, retro brzmienia, takie elektroniczne, też mogą się wpasować idealnie w jazz. I ja się zastanawiam, czy mieliście na przykład znowu okazję, na przykład poeksperymentować się z tworzeniem muzyki właśnie przy pomocy komputera, ale nie w formie AI, tylko w formie właśnie retro dźwięków.
Jak najbardziej. No Michał gra na lampowym syntezatorze. No ja gram na cyfrowych, co prawda, ale też są one już, można powiedzieć, oldschoolowe, no bo to sprzed kilku lat.
Kilku... No teraz wszystko tak szybko się zmienia, że 5 lat temu to jest oldschool.
Tak. Nie, no oczywiście, to znaczy dźwięki właśnie ze starych komputerów, znaczy starych, no z pierwszych komputerów, nie? Tam Commodore 64, wiesz, Amiga 2000, kurczę, co tam było jeszcze? No masa, kurczę, gier.
Atari,
tak, no właśnie, Atari, nie? ZX Spectrum, no to są kapitalna właśnie muza. Robiona bardzo trudno, nawet na Game Boyu można przecież robić muzykę, nie? I to bardzo trudne i to jest dobre, jak czasami ktoś myśli, że na przykład nasza muzyka jest wygenerowana przez AI, nie?
Dodam. Zrobiona na tym. Dodam od siebie, że nawet w kwestii prozaicznej bardzo żyjemy tak naprawdę w bardzo pięknych czasach, kiedy pracując z naszym producentem albumu, Maurycym Zimmermanem, po prostu zdałem sobie sprawę, że jest to piekielnie łatwa rzecz nagrać ślad u siebie w mieszkaniu i wysłać go koledze, który mieszka akurat 3 kilometry dalej, ale mógłbym mieszkać na przykład 3000 kilometrów dalej i dostałby ten ślad jakby w takim samym czasie. I w zasadzie nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo technologia ułatwia nam funkcjonowanie. Zwłaszcza w obecnych czasach wysyp instrumentów i urządzeń, które mają ułatwiać, udostępniać młodym i niekoniecznie młodym ludziom, ale niekoniecznie wykształconym muzycznie, udostępniać narzędzia. Dzięki technologii komponowanie muzyki stało się bardzo demokratyczne, egalitarne. Powstało bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy. Właśnie przez to, że ktoś na przykład nie zna nut, nie ma wykształcenia, ale ma ducha i ma pomysły i ma swoją wizję brzmienia. No i producenci sprzętu wychodzą naprzeciw takim osobom, co jest w sumie w tym kapitalistycznym świecie bardzo fajne, że naprawdę wielkie korporacje czasami stawiają na sprzęt muzyczny, na instrumenty muzyczne. Bardzo fajnym okresem w historii był przełom lat 80. i 90., gdzie z Japonii docierały mody do nas. Wówczas szczytem mody wśród młodzieży było posiadanie malutkiego keyboardu firmy Casio najczęściej, który po prostu był ówczesnym smartfonem. Był jakby czymś, co dzisiaj daje smartfon. Wówczas to było po prostu urządzenie do tworzenia muzyki, do grania muzyki.
Piękna, filozoficzna odpowiedź na to pytanie. Album jest manifestem zespołu, który nie boi się eksperymentów i konsekwentnie podąża własną drogą, unikając oczywistych rozwiązań. I o co chodzi z tymi oczywistymi rozwiązaniami, poza AI, który dotyka nas coraz częściej?
Chodzi chyba o unikanie oczywistych rozwiązań w kontekście muzycznym, w tym sensie, że nie podążamy za jakąś ugruntowanym schematem muzyki, tylko po prostu nasza muzyka jest jakimś pewnego rodzaju strumieniem świadomości i wielkie w tym momencie podziękowania kieruję w stronę naszego producenta albumu, który po prostu nasze w dużej mierze wyimprowizowane utwory, które zarejestrowaliśmy w studiu, ułożył w całość. Więc nie przejmujemy się tym za bardzo, czy to się będzie komuś podobać, czy nie, i chyba tym bardziej się to podoba.
Jak się komuś nie podoba nasza płyta, to może posłuchać następnej naszej płyty, którą może nagramy niedługo, a póki co to cieszymy się tą płytą po prostu i z wielką przyjemnością koncertujemy, bo to naprawdę jest niesamowite po prostu widzieć, że ktoś słucha takiej muzyki dzisiaj, nie? To jest no...
Wiara słucha, no?
No tak.
Jeszcze budujące, jakby tak jak już Michał wspomniał. Mimo takich wizji właśnie, że za chwilę już, no bo to się też słyszy, jak się rozmawia z znajomymi, że kurczę, no jakoś ludzie nie chodzą na koncerty, że generalnie muzyka się staje taka coraz bardziej użytkowa, faktycznie no. I to, że w ogóle przede wszystkim streaming, że coraz mniej ludzi kupuje płyty, a z kolei też na tych streamingach, no niektórzy, ci co się trochę interesują, to faktycznie jest dużo, jest muzyki takiej nijakiej i faktycznie generowanej przez AI, przez... Jest tam gdzieś za tym wszystkim jakiś biznes, który stawia na to, żeby zarabiać dużo pieniędzy przede wszystkim. O artystach się nie myśli raczej, tylko oczywiście ja nie mówię teraz tutaj ogólnie, że tak jest, że to jest, że wszyscy tak robią i że generalnie my jesteśmy w totalnie jakiejś przegranej pozycji, nie? Absolutnie nie. Ale budujące jest to właśnie tak, jak Kuba i Michał powiedzieli, że ten strumień świadomości, to, że my gramy sobie, gramy co chcemy, tak sobie wymyśliliśmy takie hasełko, to jednak trafia, że po prostu to my się tym cieszymy i się okazuje, że też dajemy ludziom radość w pewien sposób, nie? Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to przychodzą i naprawdę widać ten, jak po prostu, no jak jest taki aplauz na koncercie, jak dzisiaj, czy na wszystkich naszych koncertach, no bez fałszywej skromności powiem, i ludzie chcą kupować tą płytę i ewidentnie, no nie znają tych utworów, to nie jest tak, że no już znają, to gramy podświadomie podobnie do kogoś, czy podświadomie melodie i harmonie są podobne, nie, jakby to po prostu stworzyliśmy coś takiego, wykonujemy to na żywo tak samo jak nagraliśmy, powiedzmy, z pomocą producenta oczywiście, na płycie jest to bardziej studyjnie okiełznane i to, że jest odbiór taki, jaki jest, no to dla nas daje tylko jeszcze większego kopa, że fajnie, że to zrobiliśmy.
O nowy album nie będę pytać, bo jak było mówione, cieszą się tym, że ukazał się debiut, że gracie materiał na koncertach, więc na nowy album jeszcze na spokojnie przyjdzie czas. No więc zbliżamy się powoli do końca, spotykamy się na showcase Nextfest w Poznaniu i chciałbym Was zapytać na koniec naszego spotkania, czy tego typu wydarzenia mogą sprawić, że o młodym artyście, młodej artystce, czy młodym zespole zrobi się naprawdę głośno, według Was?
Tak, główną zasadą według mnie jest granie dobrych koncertów. Z doświadczenia wiem, jako osoba, która w zasadzie nie zaznała nigdy odbioru na jakimś, powiedzmy sobie, ogólnopolskim poziomie. Raczej zawsze poruszałem się w okolicach kultury niszowej. Natomiast niewątpliwie jakość koncertów to jest pewna wartość uniwersalna. Widać to po koncertach, gdzie przychodzi publiczność przypadkowa i zostaje na koncercie, czyli jakby jest to dla mnie najlepszym miernikiem.
Jak muzyka, wiesz, jest kurczę szczera, widać tych artystów, kurczę, że oni rzeczywiście grają, nie? To ja myślę na przykład, że to przemawia do ludzi, bo po prostu... I ja na przykład osobiście cieszę się, że no polska publiczność coraz bardziej się edukuje, są coraz bardziej świadomi po prostu, łatwo mogą wychwycić jakieś kłamstwo na scenie, nie? Tylko po prostu widzą, że rzeczywiście jak to jest złe, no to rzeczywiście rzucą tym pomidorem, nie? A tak to po prostu kontynuują, jakby followują i tego typu festiwale na pewno są dobrą szansą, ale pod warunkiem, że ktoś po prostu no przeskoczy samego siebie, nie? I po prostu no będzie ćwiczyć, obojętnie czy śpiew, czy granie. No to taka moja perspektywa, ale myślę, że tu koledzy to raczej coś mądrzejszego powiedzą.
Z drugiej strony żyjemy też w świecie, w którym reklama i marketing jakby rządzą i jakby z ubolewaniem patrzę na rzeczy, które sprawiają wrażenie wyprodukowanych przewspaniale. I tak mam jakby no w przypadku większości polskich wykonawców i jestem tutaj absolutnie szczery. 95% tego, co słyszę na polskiej scenie po prostu jest mierne, a co ciekawe, rzeczy bardzo wartościowe nie znajdują miejsca w mainstreamie. Nie ma w Polsce trendsetterów, którzy na przykład wyhaczyliby zespół pokroju Radiohead. Myślę, że gdyby Radiohead albo zespół grający jak Radiohead kiedyś pojawił się w Polsce przeszedłby niezauważony. Musiał się znaleźć ktoś, kto znalazł w tym wartość i wypromował. Natomiast w przypadku polskiej kultury muzycznej jestem wyznawcą teorii takiej, że po prostu kariera artystów i artystek jest obliczona na po prostu tutaj nasz polski grajdołek, na nasze warunki. A najlepszą miarą jest to, że jakikolwiek polski artysta, jakiego bym sobie w tym momencie nie wyobraził, no dobra, może poza jednym czy dwoma wyjątkami, wystarczy, że wyjedzie 100 km za polską granicę i zamiast zapełnionego stadionu narodowego będzie miał na widowni 20 osób.
A mi się wydaje też, no, że to tak też nie do końca, bo Polska jest ogólnie dużym krajem, nie? Mi się wydaje, ale jest trochę taki może kompleks i to takie zapatrzenie w Zachód, nie? Ale to jest jakby z poprzednich trochę epok. Tak naprawdę to my się nie mamy czego wstydzić.
Może być też Wschód.
Bo muzycy, no czy tam Wschód, nie? Bo muzycy, którzy są, jakby z Polski pochodzą, oni grają w tych wszystkich zespołach. Okej, no może jakby liderzy są z innego kraju, ale ktoś, kto gra sekcję tam typu, no to są często Polacy po prostu, którzy no, urodzili się tu, wykształcili tutaj, w tym sensie po prostu, nie? I to naprawdę są dobrzy muzycy, także tu nam się nie wydaje, że trzeba się tam czegoś wstydzić, nie? I polskie zespoły są szanowane za granicą, nie? Przecież w orkiestrach na przykład, czy tam, no w zachodniej Europie, bo to blisko, nie? No to przecież bardzo dużo jest skrzypków, nie? Czy tam, kurczę, no muzyków klasycznych, tak? Oczywiście obu tam ten...
Wrócę do swojej poprzedniej myśli. Wydaje mi się, że polskich gwiazd muzyki rozpoznawalnych w Polsce, rozpoznawalni za granicą, no to nie wiem, to był może Penderecki, Stańko, może Chopin, może Henryk Mikołaj Górecki. Obecnie chyba artystką, która faktycznie robi karierę za granicą jest Hania Rani. Są oczywiście polskie zespoły metalowe, które ponoć, nie słucham metalu, natomiast ponoć jest to nasz znak firmowy. Poza tym nie jestem w stanie wymienić kogoś z Polski, kto będzie rozpoznawalny gdziekolwiek. Więc tutaj apel do wszystkich menedżerów kultury. Promujcie coś, co jest uniwersalne i się sprawdzi na każdej szerokości geograficznej, nie tylko nad Wisłą.
I tym pozytywnym akcentem.
O! Z ust mi to wyjąłeś i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć nasze długie, jakby nie było, spotkanie. Michał Fetler, Daniel Karpiu-Karpiński i Jakub Królikowski, czyli trio Głupi Komputer, było gościem radia UWM FM. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.